Chvála Bogu. Dzisiaj pierwszy dzień w posłudze i czuję tą odpowiedzialność na pewno. Ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Bo jest to dla mnie na pewno w jakiś sposób mobilizujące, bo jeszcze bardziej niż jakby były moje chęci ogólnie dobre pewnie w tym wszystkim jakieś, ale przede wszystkim czuję to Boże prowadzenie, czuję, że nie jestem w tym sam, że Bóg mnie wspiera, że Bóg potwierdza to i że widzę, że to nie jest ze mnie. Dziś to słowo, które przygotowałem, pastor senior postawił mi wysoko poprzeczkę, mówiąc, że ja to powiem kazanie teraz, ale nie chcę, żeby to było jakimś napędem, żeby to kazanie było jakieś wyjątkowe, ale żeby to Duch Święty prowadził, tak? Żeby to było nie to słowo, które ja sobie wymyśliłem, że chcę, żebyśmy dzisiaj rozważali, ale to było słowo, które... I wierzę, że tak jest, że to jest słowo, które Pan Bóg chce dla nas dać, dla Kościoła. Bo jest to też słowo, które myślę, że na ten moment wyznaczy pewien kierunek naszego Kościoła tutaj. Myślę, że jesteśmy na dobrym torze w tym wszystkim. Tak, że jakby idziemy w dobrym kierunku, ale wiemy też, że wiele pracy jest jeszcze przed nami. Wiele rzeczy do zrobienia, do przemodlenia. Wiele jest rzeczy, ale naprawdę się cieszę z tej współpracy. Cieszę się, że mogę przykładać rękę do Bożego dzieła, że mogę, zresztą zobaczymy, jaki będę dla was jako pastor. Myślę, że chciałbym to wykonywać zgodnie z Bożą wolą, ale cieszę się z tego, że mogę z wami współpracować, bo was kocham wszystkich, tak naprawdę szczerze. I wy już tutaj, zanim się zaczęło kazanie, to w modlitwach słyszałem pojedynczych, jak mówiliście to między innymi, o czym chcę mówić, że to jest w naszych sercach tutaj, że to nie jest tak, że to ja sobie wymyśliłem, tylko przyszłem, to słuchałem waszych modlitw i słyszałem, że jest jakieś potwierdzenie tego. Wiele razy tak miałem i dzisiaj też tak było. Nie zawsze tak jest, ale dzisiaj naprawdę wiem, że to jest coś, co jest ważne. Dzisiaj może troszkę chciałem się przed wami otworzyć. Nie chcę, żeby to było jakieś emocjonalne kazanie i tak dalej. Kilka słów tam powiem, więc jeśli bym jakieś emocje temu towarzyszyły, to mi musicie wybaczyć, o czym chcę mówić i że to... W środę już w tym miejscu, jak tu się spotkaliśmy, w tym poszerzonym mocno gronie, wierzę, że też był jakiś przełom tego wszystkiego. Że pewne drzwi się otworzyły, że nie tylko kwestia, że to jest zmiana urzędu, chociaż to jest też bardzo ważne w tym momencie, ale że to będzie, dobre rzeczy z tego będą. W to wierzę, w to chciałbym iść. Przeczytajmy sobie, będziemy czytać, myślę, znanego wszystkim fragmentu, ale myślę, pewnie wiele razy powtarzanego, ale ważnego, bardzo ważnego. Z Efezjan, listu do Efezjan. Przeczytamy sobie dzisiaj tylko 1-16 werset. I sobie nad tym słowem się chciałbym, żebyśmy się dzisiaj pochylili. To jest jakby słowo do... Nie Kościoła, którego jest na początku gdzieś, który zaczyna, bo ten Kościół ma ile? 35 lat, tak? Więc jego korzenie naprawdę daleko sięgają. Ale chcę, żebyśmy się uczyli jak iść dalej, jak to powinno wyglądać. Ale czytajmy słowo. Z Efezjan 4:1-3 najpierw. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. I jeszcze raz. Zachęcam was zatem, ja więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Wszyscy staliśmy się, poznając Jezusa, naprawdę, oddając Mu swoje życie, stajemy się tymi uczestnikami. I musimy być godni tego powołania. To jest bardzo ważne, żebyśmy godnie to wykonywali. Ja dzisiaj pewnie jakieś może gafy drobne popełniłem przy tym wszystkim, ale to nie o to chodzi, to nie na tym się mamy skupiać, to mamy sposób godny. Sposób taki, dojdziemy jeszcze do tego dalej, chciałbym jeszcze jakby do tego wrócić potem. I postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Pokora i łagodność to jest coś, co powinno towarzyszyć każdemu chrześcijanowi. Niezależnie od tego, w którym miejscu jesteśmy. Zwłaszcza jak jesteśmy gdzieś dalej, myślę. Bo wtedy łatwiej jest powiedzieć, że ja wiem lepiej, lepiej znam Biblię, ja się wychowałem w tym kościele od małego dziecka. Ale to nie o to chodzi. Wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugi w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Dokładajcie starań. To jest coś, co jest od nas zależne. Pan Bóg nas wyposaża, daje nam różne rzeczy w nasze serca, jakby w nasze ręce też, ale od nas zależy, jak my będziemy dokładać starań. Ja tu tyle lat służę za gitarą, ale zawsze mam gdzieś z tyłu głowy, że zawsze mógłbym to zrobić lepiej i że zawsze coś tam gdzieś jeszcze chciałbym iść dalej. A z drugiej strony mówię, ale to nie chodzi o profesjonalizm, tu chodzi o to, żeby była obecność Boża, o to, na tym się powinniśmy skupiać. Ale mimo to gdzieś tam myślę, że to jest coś, co jest od nas zależne, dokładać wszelkich starań. Nie, że my się tylko teraz skupiamy na tym, żeby jak najlepiej to robić, żebym, nie wiem, nie wypadł źle, żeby ktoś nie popatrzył, że nie tak stanąłem, że nie tak podałem kielich. Nie ma znaczenia, bo znaczenie ma to, żebyśmy dokładali starań. Żebyśmy jakby starali się to robić z głębi serca. Miłość, tak? O tym jest taki ten... I dam takie odniesienie teraz tego początku do modlitwy kapłańskiej z Ewangelii Jana. Przeczytamy sobie kilka wersetów. Pierwsze, 17 rozdział, 11 werset. Już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostaną. Ja zaś odchodzę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twym imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno jak my. Aby byli jedno jak my. I kawałek dalej, 21 i do 3 wersetu, 17 rozdział. Dalej. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. Jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. To jest fragment arcykapłańskiej modlitwy Jezusa. To jest modlitwa tuż przed tym, jak poszedł na krzyż. I to jedność, to było taki motyw tutaj przewodni na pewno jakiś. Że ta jedność, że on tak na to mówił, jedność w nas, tak, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. To jest coś bardzo ważnego w Kościele, jedność. Bo jeśli my będziemy każdy w swoją stronę ciągnąć, to nie pójdziemy dalej. Niesamowite jest, jak tak to czytałem kilka razy tą modlitwę, jakie jest, było wielkie pragnienie jedności. Jezus miał. Jezus, ten, który poszedł na krzyż za nas, którego dzisiaj pamiątkę obchodziliśmy. Mieliśmy czas wspominania tego wydarzenia. Jakie ono jest dla nas ważne. I w tym momencie też właśnie powinna wchodzić dla nas jedność. I z tym... Jakby, żeby była ta jedność, za tym szła właśnie ta ofiara Jezusa. Ona była potrzebna. My nie możemy sami w sobie się dogadać, bo możemy się dogadać, znaleźć wspólne tematy, ale to nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy szli razem, aby przyszło to cierpienie na Jezusa. I ono poprzez nie, my mamy dzisiaj, powinniśmy mieć wolność i powinniśmy mieć pokój i miłość do siebie nawzajem. To po tym nas powinien tu poznawać świat, kiedy się patrzy, że my dążymy do pokoju, że my chcemy być jedno. To jest to przesłanie miłości, które płynie z góry, które Jezus nam daje. I tam pod koniec tego trzeciego wersetu mamy właśnie jedność ducha w spójni pokoju. Jedność ducha w spójni pokoju. Jeszcze tu jeden fragment z Koryntian przytoczę, z trzeciego rozdziału, 14 do 15 werset. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Nie taką miłością naszą ziemską, tylko tą miłością, która płynie z krzyża, bo to jest odniesienie do tego. To się odnosi do tego, do tej miłości, która jest spójnią doskonałości. Ponad to w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Więc miłość jest czymś, co nas spaja. Jest pewnego rodzaju fundamentem naszym, powinna być. Naszej wspólnoty. To co tu widziałem w środę, to i widzieli ludzie z zewnątrz też, którzy tu byli, to byli pod niesamowitym wrażeniem tego, jak to wszystko po prostu działa. Właśnie tak powinien wyglądać Kościół. Taki, który jest jeden, cały. Nie było widać tutaj w tą środę, nie wiem, różne są momenty tutaj były w Kościele, ale nie było widać takiego jakiegoś, żadnego, nie wiem, mimo że były jakieś grupki porobione, ale wiecie, ja nie widziałem podziału, widziałem w tym wszystkim jedność. Nie było myślenia o czymś, nie wiem, o drugim, o tym, a to tak zrobię. Nie było tego. Była ta jedność. To jest coś niesamowitego, coś, co Bóg sprawia w nas właśnie, że nas spaja. Mieliśmy jeden cel mocny, tak? Nasz cel był pastor, senior, muszę się do tego przyzwyczaić, wybaczcie. Mówił, zapraszał kilkakrotnie na to nabożeństwo i mówił, jakie to jest ważne. I to było ważne. To było bardzo ważne wydarzenie w życiu tego kościoła. Bo ono sprawiło, wierzę, że pewną zmianę taką, nie wiem, trudno mi to nazwać. Coś się zmieniło. Wiem, że coś się zmieniło i że się będzie dalej zmieniać. I właśnie dlatego myślę, że to jest teraz dobry kierunek. Rzymian 12:18. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Z naszej strony jest to możliwe. Nie, że ja czekam, ale on się na mnie obraził i teraz to już tak. Nie będę na siłę się pchał, tak? Ale jeśli od nas zależy, ja przychodzę i mówię, z mojej strony chcę załatwić sprawę. Bo jest coś nie tak, musimy przegadać pewien temat, może jeśli to jest z naszej strony możliwe, jeśli tylko możemy, jakkolwiek, to możemy spróbować. Nie chodzi, żebyśmy teraz kogoś na siłę zmuszali do czegoś, ale możemy spróbować przyjść, postawić sprawy po prostu jasno i otwarcie. Tak też chcę, żeby było, tak też chcę ja wobec tego wszystkiego tu być, żeby być otwarty i nie zostawiać żadnych niedomówień, jakichś rzeczy w powietrzu. Żeby było wszystko jasne. Żebyśmy nie mieli jakiegoś powodu, żeby się czegoś przyczepiać. Dalej jeszcze przeczytajmy sobie z Efezjan 13-16, werset drugiego rozdziału. Drugi rozdział Efezjan 13-16. Jednak teraz w Chrystusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. Tak? To jest to, co nas dotyczy. Jeśli poznaliśmy Jezusa, staliśmy się bliski. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. Wiemy, że to się dotyczy oczywiście podziału między narodem wybranym a poganami wtedy, tak? Ale ogólnie to jest też właśnie to, możemy zobaczyć obraz tego, jak działa Bóg. Jak On zawsze dąży do tego, żeby była jedność. I ten krzyż, który zniszczył wrogość, z dwóch stworzył jedno. Jednego nowego człowieka. Jak działa teraz prawdziwa miłość, to możemy zobaczyć. Ona łączy, nie rozdziela absolutnie. Łączy, nie rozdziela. I bardzo ważne słowo, które tu można by było łatwo pominąć, jak czytamy ten fragment, które mi się tak wyryło w głowie, jak to czytałem, On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość. Mur podziału, który je rozdzielał. Więc była jakaś cena zapłacona za to. Była za to jakaś zapłacona cena. Dlaczego o tym mówię? Bo z Łukasza 9,23, co mówił Jezus do ludzi? Następnie zwrócił się do wszystkich: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Bo on był wzorem na ziemi dla nas. To jest oczywiście, że w jego ranach mamy, to z krzyża płynie ta miłość, ale jest to zależne od nas, bo to my podejmujemy miłość. Miłość zawsze dla mnie to jest decyzja, tak? I to nie jest jednorazowa decyzja, tylko decyzja, którą podejmujemy cały czas. Jak ja przestanę podejmować decyzję, żeby was kochać, to wtedy raz jej nie podejmę i już jest jakiś, gdzieś coś będzie nie tak, gdzieś będzie jakiś moment, gdzieś, nie wiem, może kogoś urażę wtedy, może coś powiem, co nie powinienem, może coś pomyślę, co nie powinienem, tak? Więc jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Więc ja rozumiem, że my też ponosimy często cenę miłości. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jeśli ja coś zawalę, to tak naprawdę ranię nie tylko siebie, ale też kogoś obok zawsze. Zawsze jest jakaś cena tego wszystkiego. I właśnie to nie jest cena, którą możemy określić w dolarach, złotówkach, kryptowalutach, w niczym takim. To jest cena czego? Przyznania się do błędów i wybaczania błędów innym. To jest miłość. Cena przyznania się do błędu. Też brat pastor mówił właśnie o tym bracie, który mu to pomagał. Jak powiedział, że... Znaczy, dotyczyło się tego brata z Katowic, tak? Że on powiedział, że przyznał się do tego, stanął i powiedział, że popełnił błąd, że nie widział całej sytuacji. To jest dojrzałość duchowa. Kiedy my potrafimy przyjść i przed wszystkimi powiedzieć, jeśli, że ja zawaliłem i przepraszam. I naprawdę przepraszam. Scena. Więc jakby są dwie strony tego. Jedna strona to jest to przyznanie się do błędu, a druga strona braci, którzy potrafią przebaczyć, że ktoś myślał inaczej albo nie widział wszystkiego. Są dwie strony tego. To jest właśnie ta dojrzałość duchowa. Dokładajcie wszelkich starań, jeśli to od nas zależy. Łatwo jest powiedzieć: kocham cię. Tak po prostu, jako słowo. To jest takie dzisiaj tak zniszczone słowo w świecie, że to jest niepojęte. To jest tak zniszczone po prostu. Miłość jest w dzisiejszym świecie nie jest w ogóle rozumiana często. Ale jeśli to nie jest niczym poparte, to słowo jest puste. Miłość to nie jest tylko właśnie słowo, tylko to są też czyny. To co robimy. Miłość w świecie w duchowym to jest potęga, to jest konkret. To jest coś, co jest poparte czynami i coś, co daje nam nasz Ojciec przez Syna. To jest miłość, ta prawdziwa, płynąca z krzyża, ta żywa miłość. I wróćmy teraz do tego Efezjan, będziemy iść dalej. 4:4-10 sobie znów przeczytamy fragment. Jest jedno ciało, jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jest jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Jest też jeden Bóg, Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Dlatego powiedziano: wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary. To, że wstąpił, cóż innego oznacza niż to, że wcześniej wstąpił do niższych sfer ziemi. Ten, który wstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić. Chciałbym tutaj zwrócić na jedną rzecz uwagę. Na tą miarę ustaloną przez Chrystusa. To znaczy, że to obdarowanie nasze nie jest jakby... nie jest zależne od nas. To Pan Bóg jednemu daje to, drugiemu to. On nas wyposaża. On nam daje odpowiednie rzeczy, których my potrzebujemy tak naprawdę. Ale jest to też, żebyśmy Tą ustalona miara jest właśnie po to, żebyśmy też nie myśleli za dużo o sobie, żebyśmy nie mówili o sobie, że ja mam takie, a takie obdarowanie i Bóg mnie tak używa, żeby On nas zna i On daje zgodnie z ustaloną przez Chrystusa miarą. Zgodnie ustaloną przez Chrystusa. Każdemu z nas, bo każdy z nas ma, bierze obdarowanie tutaj w tym kościele jakieś. Czasem tego jeszcze nie wiemy, czasem sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale tak jest. I dalej czytamy od 11 wersetu. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań. Do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowego. To jest właśnie plan. Plan, aby dorosnąć, aby dojrzeć w pewnych rzeczach. Abyśmy dojrzewali. Żebyśmy zostawiali pewne rzeczy z tyłu, bo one są nieważne już. To już było, tego się czasem, te rzeczy, co się już stały, nie możemy ich w żaden sposób my naprawić jako ludzie. Nie możemy wrócić w przeszłości, powiedzieć coś innego, cofnąć zdania. Nie da się. Dlatego my musimy pewne rzeczy zostawiać. Ale Bóg jest dobry i Bóg leczy pewne rzeczy, które są. Ja wierzę, że Bóg współdziała ku dobremu ze wszystkimi, którzy Mu ufają, tak? Rozumiecie mnie? Że On potrafi, tak potężne zranienie potrafi usunąć z naszego serca. Ale nie będzie tak, jeśli my będziemy się na tym skupiać, mówić, no to Boże, teraz pokaż mi, jak mi pomagasz, jak mnie wzmacniasz, jak mnie posilasz, bo ja zostałem teraz zraniony. Potężnie. Też wielokrotnie byłem zraniony. I wiele razy miałem jakiś żal do kogoś, wiele razy gdzieś coś było i siedziało to we mnie. Ale się cały czas uczę, że po prostu trzeba pewne rzeczy zostawiać. I Bóg to leczy, Bóg to... Wtedy przychodzi za jakiś czas coś, co jakiś nowy, nie wiem, coś, co zmienia po prostu ten. Czasem nie jest tak, że my, nie wiem, co powiedzieć, że Bóg coś naprawi tak. Na pewno nie naprawi tego po naszemu. To musimy sobie zdać z tego sprawę. Bardzo mi utkwiło w pamięci Rafała kazanie swego czasu właśnie o tym, że byśmy chcieli tak właśnie zawsze, żeby to jakby na nasze było. Już nie pamiętam dokładnie tytułu, nie przypomnę sobie. Prawo pewnie wie, o czym mówię. Ale o tym, że my pewne rzeczy chcielibyśmy właśnie tak, żeby jakby się okazało to, że my jesteśmy wierzącymi, żeby ludzie widzieli, jak to my właśnie jesteśmy fajni i niesamowici i jak to Bóg działa przez nas. Nie? To nie o to chodzi. Nie w ten sposób to ma działać. Dalej. Jeśli chodzi o dorastanie, 14 werset. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Początek, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i postęp prowadzący na bezdroża błędu. Nie dajmy podważać swojej wiary, swojej tożsamości. Bo wiele sytuacji podważa naszą tożsamość. I dorastajmy, miejmy przed sobą cel. Bo jeśli będziemy wiedzieć, jaki jest nasz cel, to nie będziemy szukać czegoś innego. Nie będziemy szukać, że może to nie jest do końca to, jestem taki niepewny. Oczywiście, że będziemy mieć wątpliwości. Każdy z nas może mieć przyjść czas, kiedy mamy jakąś wątpliwość, ale jeśli wiemy, gdzie szukać rozwiązania, to ta wątpliwość zniknie bardzo szybko. Ale jeśli będziemy próbować po naszemu zrobić sobie, naprawić to jakoś, to... I ponieważ świat może nas zaprowadzić właśnie na te bezdroża błędu. Zastanawiam się, co to są bezdroża błędu? Gdzie nas to zawiedzie? To oszustwo, ten podstęp, te... jakbyśmy się postępowali właśnie jak dzieci i byli tacy, że jak wiatr zawieje. Bezdroża błędu dla mnie, jak się tak zastanawiałem, to jest właśnie takie zwątpienie, niepewność, brak zaufania, poczucie odrzucenia często, poczucie winy, gdzie za wszelką cenę próbujemy przetrwać. Dzisiaj nam włączają już tryb taki, że my chcemy przetrwać za wszelką cenę. Bo nam się stała jakaś krzywda, bo my zostaliśmy gdzieś okłamani, bo coś, nie wiem, cokolwiek, jakkolwiek to odbieramy wtedy. Musimy się skupiać na naszym celu, bo to jest bardzo ważne. Żebyśmy nie poszli gdzieś, gdzie właśnie... Myślę, że to jest coś, co dotyczy ludzi ze świata, że oni tak nie wiedzą, nie mogą... Trudno jest takiemu człowiekowi zaufać. Bo on nie ufa nikomu, bo widzi, że wszystko gdzieś go sprowadza na manowce. A my mamy tutaj pewnik. Mamy tu Jezusa Chrystusa, który nie tylko dał słowo, ale wiemy i mamy potwierdzenie tego w naszym życiu, że On działa, że On jest. Werset 15. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Więc to jest też ważne. Chrystus, to On jest źródłem tej wszelkiej miłości. My podejmujemy decyzję, ale miłość do wybaczenia niektórych rzeczy, nasz ludzki sposób jest niemożliwa do takiego, że o, ja tak chcę, tak bardzo mamy taką czasem chęć, że chcemy coś wybaczyć, żeby to zostawić gdzieś, a nie potrafimy, gdzieś cały czas jest uraza w nas. I tylko właśnie ta prawdziwa miłość Boża może to uleczyć. Tylko ona może przyjść i zmienić nas, tak naprawdę. Wzrastali pod każdym względem w Niego właśnie, w Chrystusa. I buduje siebie samo w miłości. Jak czytam to ostatnie, buduje siebie samo w miłości, to wydaje mi się, że to takie perpetuum mobile. Buduje samo siebie w miłości. Tak to brzmi. Ale wiecie, że na świecie nie ma nigdzie perpetuum mobile. Nie ma czegoś takiego. Wiele rzeczy się tak nazywa. W internecie jest wiele fejkowych filmików z jakimiś rzeczami, że po prostu to tam coś łączą, jakieś kabelki, jakieś rzeczy, coś tam i to samo się kręci, samo działa, samo wytwarza energię. Nie ma nic. Zawsze coś się skądś bierze. Nie ma w naturze czegoś takiego. I tu też tak nie jest, że to jest samo. Nie stanie się to automatycznie, ale musi się to wszystko zgrać. I nie może tego napędzić żaden człowiek. Żaden człowiek, nawet jakby to był biskup. Nikt. Tylko Jezus. Tylko On może być, a my musimy do tego być zespoleni razem. Bo musi wszystko zagrać. Żeby coś działało, to muszą wszystkie trybka być odpowiednie. Jeśli jednego trybka gdzieś brakuje, to coś będzie nie tak działało. Przykładowo w zegarku, tak? Mamy zegarki, kiedyś, już teraz nie mamy mechanicznej, ale kiedyś były mechaniczne zegarki i one miały te kółka. Te zębatki. I one były połączone. Jakby jednej zębatki, aby ktoś rozebrał taki zegarek i gdzieś jedna zębatka by mu wpadła pod stół, to już on już nie będzie działał nigdy. Albo będzie działał źle, może nie wiem, może któraś wskazówka się nie będzie kręcić. Zawsze jest konsekwencja tego. Dlatego tak ważna jest ta jedność. To, żebyśmy byli zespoleni, bo każdy z nas jest tu po coś. Każdy z nas ma swoje zadanie. I nawet wydające się czasem to najmniejsze kółeczko, co nam myślimy, a ono tam jest takie małe, może nieważne. Ono jest też ważne. Ono jest bardzo ważne. Bo to ma wpływ na całość. To wtedy działa. Każdy ma swoje przeznaczenie. Bo jedność i miłość to jest to, co scala chrześcijan w Chrystusie. Nie dzięki temu, że podobnie myślimy, mamy podobne, nie wiem, rozumienie pewnych rzeczy, dzięki wspólnym pasjom i hobby. Nie, to z tego, to możemy mieć jakąś grupę wzajemnej adoracji, ale to nie o to też chodzi. Tylko Chrystus, z którego czerpiemy. Na Nim ma być oparty Kościół, na Chrystusie. I właśnie każda społeczność jest społecznością ludzi różniących się. Każda dobrze działająca społeczność są ludzie różni, ale oparci na Chrystusie, jeśli są, to wtedy jest działanie Boże. I przychodzą ludzie z zewnątrz i patrzą i mówią, że wow, to jest Kościół. Nie Kościół, gdzie bracia się nie mogli dogadać i się rozeszli. To nie jest nic, czego wierzę, Bóg chciał. Ja wierzę, że Bóg może wszystko zrobić ku dobremu, tak, że On działa. Ale to nie znaczy, że my musimy tak właśnie próbować, że a no to ja myślę inaczej, to ja idę tam sobie, nie pójdę. A to pójdę do, nie wiem, do Dawierska, przecież jest rzut beretem do kościoła. Już nie mówiąc, że jest więcej, wiele kościołów różnych podobnych wyznań bardzo, tak? I będzie, a to tam niewielka różnica, tam sobie pójdziemy, bo tam mi się bardziej jakby odpowiada, bo tu tak, no, jest kwas jakiś, nie? Ale to nie tak ma być. My właśnie musimy dążyć do tego, żeby te rzeczy naprawiać. Potrzebujemy relacji opartych na Chrystusie. Oczywiście bez tej relacji nie istnieje ani żadne małżeństwo, ani żaden kościół. Może jakoś funkcjonować, ale nie taki był zamysł Boży, żeby to było jakieś takie na pograniczu w ogóle działania. I do relacji co jest potrzebne? Najdroższa waluta na świecie dzisiaj, czas. To jest dzisiaj potrzebne do relacji. Dzisiaj mamy miliard urządzeń, które przyspieszają nam wszystko. Automatycznych, nie wiem, wszystko. Garnki automatyczne, co gotują, jakieś odkurzacze, co same jeżdżą, kosiarki. Wszystko. Wszystko jest zautomatyzowane. A i tak nam brakuje czasu. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że czas jest dzisiaj takim naszym wrogiem trochę się stał? Że mimo, że wszystko mamy... Tak człowiek wspomina czas, że kiedyś tyle rzeczy, nie wiem, pewnie też patrzymy inaczej na czas wstecz, coś, co się działo, ale tyle rzeczy nam ułatwia to, przyspiesza, a i tak nam brakuje czasu. I tak zawsze jest brak. Zawsze czegoś brakuje. Bo jest takie powiedzenie polskie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? I myślę, że tak samo jest z czasem. Czas nam na pewno zabiera też praca, bo czasem pracujemy więcej, żeby na coś zarobić. Ale to jest koło, które się zamyka, które po prostu zabiera nam to czas. Co z tego, że my coś kupimy, coś, co nam przyspieszy czas lub coś, co jest fajne, ale ten czas już został zabrany, już tego nie ma. Możemy w to iść, w to się poświęcać. Nie chodzi mi teraz, żeby zarządzać swoim czasem w sposób taki korporacyjny, tak? Czyli taki bardzo wszystko sobie układamy od A do Z, co do minuty w kalendarzu, bo można tak żyć. Ale to nie o to chodzi. Myślę, żeby po prostu dobrze wykorzystywać czas. Bez tej, nie robić sobie presji. Bo my sami sobie z drugiej strony możemy dojść do momentu, gdzie zaczynamy sobie sami robić presję. Sami mówimy, że tak, o ten czas to tak, muszę sobie teraz to poukładać, bo po prostu nie poradzę sobie. Dobre wykorzystanie czasu. W środę, choćby to jest przykład tej środy, sobie napisałem, tak, że tu było tyle ludzi, ja tak pierwszy myślałem, tak mówię, no pewnie część ludzi przyszli, pójdą i pewnie nie będzie miał nawet kto tego zjeść wszystkiego, bo każdy powie, a to my tam musimy już iść. Siedzieli tu chyba o 10:00 stąd wyszliśmy dopiero. Rozumiecie to? Bo tu czas się przestał liczyć. Przestaliśmy na to patrzeć, bo to był dobry czas. Nie chodzi oczywiście o to, żebyśmy teraz cały dzień w kościele siedzieli. Dziś też będziemy mieć, myślę, fajny czas, żeby spędzić trochę więcej razem, ale nie o to chodzi, żebyśmy jakby cały czas tu spędzali, ponieważ my żyjemy na ziemi, musimy pracować, mamy rodziny, musimy się tym też zajmować i to jest ważne, to jest bardzo ważne. Ale nie zaniedbujmy naszej duchowej rodziny, nie zaniedbujmy siebie nawzajem. Tam mam taki przykład z mojego życia, żeby jakby to tylko krótko powiedzieć, o co mi chodzi. Powiem troszkę o moich rodzicach, bo to miało bardzo duży wpływ na mnie, na to, kim jestem na pewno. Mama zawsze okazywała mi i okazuje nadal matczyną miłość i tą nadopiekuńczość matczyną. Tak? Ale tata był dla mnie, ja tak zastanawiałem się nad tym, zawsze kochającym ojcem. Zawsze mogłem na nim polegać. Nigdy do niczego mnie nie zmuszał. Nie pamiętam tylko, żeby mnie zmuszał. Nie określał mi, w jaki sposób mam żyć, jaki mam się stać. Nie w ten sposób, ale pokazywał mi, że warto go naśladować. Pokazywał mi, że warto żyć uczciwie i otwarcie. Pewnie wiele razy byłem przez to zraniony przez ludzi, bo byłem zawsze takim otwartym człowiekiem i wiele razy ktoś to wykorzystał i gdzieś później dostało mi się, można powiedzieć, tak? Ale wiecie, wiedziałem zawsze, gdzie jest moje miejsce i kim jestem tak naprawdę. Tak samo z pasją do elektroniki. To nie jest tak, że on mnie cały czas na siłę pokazywał, że mam tutaj naprawię i popatrzcie, tak to się naprawia. A ta... Nie tak to działało. Ja się patrzyłem i on mi pokazał radość z tego, że jak się uda coś naprawić i coś działa, to jest taka radość przychodzi, rozumiecie? Rodzice nie karali mnie nigdy za moje błędy. Oczywiście jak nagiąłem ich cierpliwość, jak coś przesadziłem, to dostało mi się oczywiście. Żebym wiedział, gdzie jest granica, bo to jest też ważne. Ale i zawsze oczywiście wiedziałem, za co mi się dostało, jak tylko byłem świadomy. Ale zawsze mogłem liczyć na ich wsparcie. Był czas, że zawaliłem szkołę w technikum. I rodzice wsparli moją decyzję, że powtarzam rok. Ja mogłem kombinować, próbować, chcieli, może tam pani wychowawczyni proponowała przejść do zawodówki, bo coś. Ale ja miałem takie, że ja miałem taki cel, ja chciałem skończyć technikum i powiedziałem, okej, trudno, tracę rok i jeszcze raz. No, zawaliłem, no bo nie uczyłem się, tak? I ja nie uważam, że straciłem ten rok. Skończyłem szkołę. Więc takie konkluzja z tego jest taka, że lepiej przyznać się do błędu i ponieść konsekwencje, ucząc się na swoich błędach, niż próbować ukrywać swoje błędy za wszelką cenę. Lub w drugą stronę odpuszczać, poddawać się. Bo łatwo jest czasami odpuścić, powiedzieć, że nie, to z tym się już nie da nic zrobić, to ja już nie wiem, to już koniec po prostu, to już nie ma na to rozwiązania. Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Ale czasem przede wszystkim umieć przyznać do swojego błędu, jeśli coś źle zrobimy. I poniesie go konsekwencje, bo zawsze są jakieś konsekwencje. Już kiedyś mówiłem, myślę, że jeszcze kiedyś ten temat jest bardzo ważny. Właśnie grzechu, temat grzechu, tego jak właśnie my sobie powinniśmy z tym wszystkim radzić. Ale to przyznanie się do błędu, to jest to, o czym mówię dzisiaj względem tego słowa, tej relacji naszej między sobą. My musimy umieć czasem powiedzieć, że coś źle zrobiliśmy, że coś zawaliliśmy, bo jak my próbujemy to ukrywać, to z reguły jeszcze gorzej robimy. Jeszcze gorzej robimy. Więc nie warto też właśnie odpuszczać, bo warto jest walczyć. Zawsze jest warto walczyć, żeby iść dalej. Ja tutaj stojąc w środę przed wami podjąłem decyzję, że będę walczył za ten Kościół. Taką decyzję tu podjąłem. I tak jest. I tak samo jak mówiłem, jest z naszym Ojcem w niebie, że On zapomina o tym, co my zrobiliśmy wczoraj i wspiera nas w tym, co robimy dzisiaj. Oczywiście, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą, tak? Ale to jest niesamowite, że On nas oczywiście karci, ale właśnie po to, żeby korygować. Hebrajczyków 12:5-7. Całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, która odnosi się do was jako synów. Synu mój, nie lekceważ pańskich pouczeń, ani się nie zniechęcaj, gdy on wytyka ci błędy. Bo kogo pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Rozumiecie? Karcenie wynika tak naprawdę z tego tylko, kiedy my coś źle zrobimy. To nie jest tak, że Bóg nas karci cały czas, żeby tylko uzyskać swój, nie wiem, żebyśmy byli odpowiednio grzeczni. To nie tak. On chce, żebyśmy doszli do jakiejś doskonałości. On tego dla nas chce. I nigdy nie czułem się zmuszany do kochania ludzi w Kościele. Bo Bóg pokazywał mi, jak wielka jakby moc wypływa z tego, jak się okazuje miłość innym. Czasem się płaci za to cenę. Ja też nieraz zapłaciłem. Nieraz pewnie byłem powodem, że ktoś musiał zapłacić cenę. Ale nie chcę, żeby to był Kościół, gdzie my się tylko będziemy poklepywać po ramieniu i mówić, że jest fajnie, że jest spoko. Tylko, żebyśmy mogli mieć na sobie względem siebie oparcie, ale w Chrystusie. To jest bardzo ważne. Nie tylko ludzkie oparcie takie, ale takie prawdziwe duchowe oparcie, gdzie możemy opierając się na sobie w Chrystusie wzrastać. To jest to, co było właśnie 4, 15 i 16. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod względem, pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Więc tylko na koniec podkreślę kilka rzeczy. Widzę, że trochę przyciągłem z czasem. Ale ważne rzeczy, które mi tak podsumowanie, na takie podsumowanie krótkie. Relacje i zaufanie, ale w Chrystusie. Wzajemne wspieranie się, ale w Chrystusie. Wzajemna miłość w Chrystusie. I na Nim mamy budować i w Niego wzrastać. To jest nasza podstawa, skąd my mamy czerpać. Tak? I na tym chciałem, żebyśmy się opierali. Pomodlę się krótko jeszcze na koniec. Ojcze, tak, dziękuję Ci za ten Kościół. Dziękuję Ci za to, że Ty się o nas zawsze troszczysz, Panie. Że tyle lat ten Kościół tu istnieje, ten zbór. Że są ludzie, którzy są od samego początku, Panie. I że Ty... Oni mogą być Twoimi narzędziami, których używasz, Panie. Tak chcę, abyśmy wszyscy stali się doskonałymi narzędziami, Panie, których Ty będziesz używał. Aby było widać, że każdy ma znaczenie. Abyś Ty, Panie, nas uczył, jak się w Tobie, Panie, rozwijać, Panie, jak na Tobie się opierać, Panie. Abyś nas uczył wzajemnej miłości. Tak proszę Cię, Panie, abyś Ty prowadził ten zbór zgodnie z Twoją wolą, Tato. Abyś Ty nas uczył każdego dnia, jak, Panie, mamy poznawać Ciebie, jak, Panie, mamy podejmować dobre decyzje, Panie. Abyś Ty nas uczył tego, żebyśmy wzajemnie mogli się wspierać, żebyśmy mogli żyć jako jedno ciało, Panie. Tak proszę Cię, Ojcze. Chwała Tobie, Tato. Amen.